Witam wszystkich braci i siostry w naszym zborze w Chełmie, na naszym dzisiejszym świątecznym zebraniu. Witam także naszych wszystkich słuchaczy facebookowych, widzów właściwie, bo tam słyszą i widzą nas. Pierwszy dzień świąt, więc pierwszy temat będzie nawiązywał do naszego Pana, bo wypada, aby w takim dniu krążyć wokół tego właśnie tematu. Mój temat związany z naszym Panem jako pierwszy na dzisiaj nazwałem złożoność urzędu Jezusa jako Zbawiciela. Taki dosyć skomplikowany, długi tytuł. Lubię tytuły nie przekraczające 3 słowa, to mi wyszło 4, inaczej nie potrafiłem. Złożoność urzędu Jezusa jako Zbawiciela. Zaraz już ze wstępu zrozumiemy, dlaczego urząd naszego Pana jako naszego Zbawiciela jest złożony. Nie jest taki prosty. A to dlatego, że grzech naszych pierwszych rodziców z Edenu ściągnął na nich i na wszystkie ich dzieci, w tym także i nas, poważne konsekwencje. Cała ludzkość ponosi te konsekwencje do dzisiaj, umierając z tego powodu każdego kolejnego dnia. Wczoraj nawet wyszedłem sobie na stronę, tak dla ciekawości, jakąś tam angielską znalazłem, gdzie pokazują liczbę zgonów danego dnia. Okazało się, że na tej stronie liczba zgonów jest aktualizowana online, na bieżąco, jak to umiera. Nie wiem, jak to jest, pewnie jak zostanie się tam zgłoszony, prawda? I tak przypatrywałem się przez kilka minut, jak te cyferki migały, liczba zgonów dzisiaj. Gdy wszedłem rano, bo to wczoraj było rano, było 63 tysiące tego dnia dzisiaj. I mniej więcej jak obserwowałem przez 2-3 minuty, to tak co sekundę 2-3 osoby nowe. Co sekundę. Także gdy potem za godzinę znowu tam wróciłem, to już było ponad 70 tysięcy. Więc z taką mniej więcej częstotliwością umierają ludzie. Co sekundę 2-3 osoby. Bo to tak, jak ten licznik, te cyferki tak skakały, to bardzo, bardzo szybko. Szybciej każda jedna osoba się nowa pojawiała, niż minęła sekunda, więc tak wychodziło 2-3 osoby na sekundę. Czyli w czasie naszego dzisiejszego wykładu można sobie łatwo policzyć, ile to osób zakończy swoje życie i zostanie zarejestrowane, także nawet ten licznik ich uwzględni. Bez względu na to, kim są ludzie, w jakich żyją warunkach, wszyscy kończą to życie w grobie, właśnie z tego powodu, tam z Edenu, z powodu grzechu naszych pierwszych rodziców. Ten grób stał się już ogromnym więzieniem dla miliardów, a codziennie trafiają tam kolejne setki tysięcy osób do tego więzienia, do tego grobu. Zobaczmy, jak o tym życiu pod klątwą, w stanie grzechu, mówi psalmista w 90 rozdziale. Tam jest takich 5 wersetów, właściwie 6, bo to od 5 do 10 będzie, czyli 6 wersetów. Psalm 90 od 5 do 10. On tak trochę poetycko, ale bardzo trafnie i tak głęboko opisuje problem ludzkości. Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, jak trawa, która znika. Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. Tak i my giniemy od gniewu Twego, a srogością Twoją jesteśmy przerażeni. To gniew na człowieka, sprawiedliwy, słuszny gniew Boga dla grzesznika, wobec grzesznika, skazujący go za jego grzech na śmierć. Położyłeś winy nasze przed sobą, tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu Twego, lata nasze giną jak westchnienie. Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie, lat 80. A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój. To ciekawe stwierdzenie, prawda? To, co się wydaje ich chlubą, czyli to, co się wydaje najlepsze w tych 70 lub 80 latach życia, to tylko trud i znój. Nawet najlepsze elementy, tak psalmista to widzi. Gdyż szybko, takie słowo troszeczkę staropolskie, prawda? Gdyż chyżo albo szybko mijają, a my odlatujemy. Tyle psalmista. By zbawić nas od grzechu, od cierpienia, od chorób, umierania i ostatecznie grobu, nasz Pan Jezus jako Zbawiciel wykonuje bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy. W sumie wykonuje tych rzeczy aż 21. Jak ktoś ma tom epifaniczny 12 na stronie 265, brat Johnson wymienia 21 skutków zła, jakie upadek Adama i Ewy sprowadził na rodzinę ludzką. Albo jakie grzech sprowadził na rodzinę ludzką. 21 skutków albo form zła. I żeby te wszystkie formy zła w liczbie 21 uleczyć, odwrócić, naprawić, nasz Pan ma tyleż samo urzędów, 21. I w każdym urzędzie zajmuje się jednym konkretnym problemem, który rozwiązuje. Nie robi tego jako, można powiedzieć ogólnie, robi to wszystko jako Zbawiciel, no ale to nie oddaje pełni jego zadań. Jak powiemy, że jest Zbawicielem, ktoś się myśli, zbawił, umarł za nas, zbawił nas i tyle. A tam jest mnóstwo rzeczy, które trzeba w związku, żeby być tym Zbawicielem do końca i tych ludzi ostatecznie doprowadzić do życia wiecznego w Królestwie, to tych rzeczy trzeba wykonać całe, całe mnóstwo. Ja podam tylko, nie będę wszystkich tutaj analizował, ale podam tak szybko tylko 21 form zła, bo my dzisiaj zajmiemy się naprawieniem trzech pierwszych form zła. Być może ten wykład będzie znowu pierwszym z serii, skoro mamy 21 form zła, 21 urzędów naszego Pana, żeby je wszystkie odwrócić, uleczyć, to można byłoby je wszystkie omówić w całej serii wykładów. Ostatnio mi te serie jakoś tak wykładów wychodzą. To byłaby kolejna, taka dosyć liczna. Bo skoro dzisiaj na 21 omówimy 3, to całość by wynikało średnio, będzie wymagałaby 7 części. Zobaczymy. Jakie formy zła, żebyśmy zobaczyli problem, jaki grzech sprowadził w rodzinie ludzkiej, której to grzech, który to problem nasz Pan zobowiązał się rozwiązać, jako nasz Zbawiciel, ogólnie mówiąc, ale wchodząc w szczegóły, biorąc to pod mikroskop, pod lupę, okazuje się, że tam jest ogrom pracy. Bo pierwsze zło to niewola śmierci z powodu długu wobec boskiej sprawiedliwości, jaką człowiek popadł. Tak? Niewola śmierci. Dług wobec boskiej sprawiedliwości. Dwa. Skazańcy potępieni przez prawo. Wyrok, który na nas ciąży. Trzy. Utrata sprawiedliwości. Cztery. Samolubne i świeckie życie. Pięć. Wyobcowanie między Bogiem a człowiekiem. Sześć. Ignorancja. Siedem. Zniewolenie przez szatana. Osiem. Wrogość wobec prawdy, sprawiedliwości i świętości. Taki grzeszny człowiek jest. Grzeszny człowiek jest wrogi tym rzeczom. Dlatego tak ludziom trudno prawdę przyjąć. Są wrodzy genetycznie wobec prawdy, sprawiedliwości i świętości. Dlatego tak niewielu jest chętnych do słuchania prawdy Biblii nawet. Pięknej, ale mnie jej nie lubią. Tak jak nasz Pan powiedział w innym miejscu, że nie wychodzą na światło, bo kochają ciemność i nie chcą wyjść na światło. Wracamy do naszej listy. 9. Niezdolność do właściwego doświadczania boskich myśli, uczuć i woli. Nie wiedzą jak. 10. Nieufność między Bogiem a człowiekiem. 11. Umieranie i śmierć. 12. Brak doskonałego prawa i prawodawcy. 13. Niepokoje, konflikty. Moglibyśmy dodać wojny. 12. Brak doskonałego... To było. 14. Brak dyscypliny. 15. Brak boskiej znajomości. 16. Niepraktyczność zabiegów zbawiennych. 17. Choroby fizyczne, umysłowe, artystyczne, moralne, religijne. Wszelkiej maści. 18. Zwierzchnictwo i kontrola szatana. 19. Brak zdolności do skutecznego przejścia procesu sądu. Można stanąć na sądzie. No ale jak? Nawet ludzie jak idą do sądu, to biorą dobrego adwokata ze sobą, prawda? Bo sami sobie by w poważnych sprawach nie dali rady. 20. Nieczystość i 21. Zubożenie. 21 z form zła. My zajmiemy się dzisiaj trzema pierwszymi, czyli niewolą śmierci z powodu długu, a więc rola naszego Pana jako odkupiciela, najważniejsza, dlatego od niej zaczniemy. Brad Johnson też ją dał jako pierwszą na liście. Potem skazańcy potępieni przez prawo, na których ciąży wyrok, orędownik. I trzecia utrata sprawiedliwości, czyli nasz Pan jako nasza sprawiedliwość. Tymi się trzema zajmiemy, na więcej czasu dzisiaj nie będzie. We wszystkich tych urzędach swoich jako Zbawiciela, łącznie z tymi wszystkimi z tymi szczegółami w rozbiciu na 21 skutków zła, nasz Pan wykorzystuje jedną i tą samą zasługę. Jedną i tą samą zasługę, sięgając po te elementy tej zasługi, które są potrzebne w danym przypadku. A co to za elementy zasługi naszego Pana? Przede wszystkim tak zwany okup, który jakbyśmy chcieli znowu wziąć pod lupę, to znowu nie okup, to ogólnie okup, ale w tym okupie też coś jest, ale wiadomo, okup musi mieć wszystkie 4 elementy w sobie, ma ich 4, jest to doskonałe ciało. W czasie pamiątki mamy to ciało naszego Pana, tę część jego okupu pokazaną w chlebie. Bo gdy mamy ten chleb niekwaszony, reprezentujący ciało naszego Pana, to jest właśnie ten pierwszy element okupu. Natomiast krew obrazuje 3 pozostałe elementy okupu, czyli życie, prawo do życia i prawa życiowe. To jest okup. Doskonałe ciało, życie w tym doskonałym ciele, prawo do życia i związane z tym prawa życiowe. Dzisiaj ludzkość utraciła te wszystkie elementy. Nie ma ani doskonałego ciała, ani doskonałego życia, ani nie ma prawa do życia, dlatego umieramy. Bo gdybyśmy mieli prawo, nie mielibyśmy prawa umierać. a Bóg miałby obowiązek nam życie podtrzymywać, ale my nie mamy prawa do życia. No i prawa życiowe, czyli warunki wokół nas, sprzyjające życiu, też ich nie mamy. No bo nie mamy prawa do życia, więc Bóg nie musi nam zapewniać praw życiowych. Te cztery elementy tworzą okup, ale do zasługi jeszcze należy dorzucić co? Sprawiedliwość naszego Pana, którą on wypracował w posłuszeństwie zakonowi. Nasz Pan był posłuszny zakonowi i w wieku 30 lat zyskał prawo do życia jako człowiek na podstawie wypełnienia zakonu. Wypracował sprawiedliwość jako człowieka. On tą sprawiedliwość nam potem przypisuje. Dzisiaj będziemy o tym mówili, bo będziemy mówili o nim jako naszej sprawiedliwości. On nie wykorzystuje tutaj swojej sprawiedliwości jako nowego stworzenia w boskiej naturze. To jest jego sprawiedliwość dla niego samego, prywatnie on ją ma i my jej nie potrzebujemy z niej korzystać. My korzystamy z jego sprawiedliwości ludzkiej, którą wypracował pod zakonem. I to też jest część jego zasługi. Czasami mówimy o tak zwanej zasłudze okupu. Jak mówimy zasługa okupu, to jak gdyby sprawiedliwość wykluczamy. A jak mówimy ogólnie o zasłudze naszego Pana, to trzeba pamiętać, że jest to okup w jego czterech elementach plus ta sprawiedliwość, która też jest część, bo bez tej sprawiedliwości jego, ludzkiej, nie miałby co nam przepisać. I pomimo naszej wiary, pokuty, wiary i przyjścia do Jezusa, przez Jezusa do Boga, nie moglibyśmy być przez Boga przyjęci, no bo bylibyśmy, pomimo tego, że On jest złożył do nas okup, ale póki co mówi, czy człowieku, jesteś grzeszny, ja sama nie mogę mieć nic do czynienia. Więc Jego sprawiedliwość ratuje sytuację. Najważniejsza jest funkcja naszego Pana, jako Zbawiciela, to oczywiście Odkupiciel. Główny problem całej ludzkości to bowiem dług wobec Boga w postaci życia. Człowiek zadłużył się u boskiej sprawiedliwości nie tym, że wziął kredyt, dom, samochód, pole, wszystko jedno co. U boskiej sprawiedliwości długiem człowieka jest życie. No i dobrze byłoby, żeby teraz mu oddać ten dług. No i oddajemy. To, że ludzie umierają, to właśnie w ten sposób oddają dług. I sprawiedliwość Boża jest zaspokojona. Dług został zwrócony. Człowiek otrzymał życie. Człowiek okazał się nieposłuszny na próbę. Na próbie wydania człowiek okazał się nieposłuszny i stracił to życie, więc Bóg go zabrał. I mówi, jesteśmy kwita. I można byłoby na tym zakończyć eksperyment. Zostawić człowieka w grobie, dług został spłacony. No ale Bóg wie, że to nie byłoby wyjście najlepsze dla Jego stworzeń. Gdyby tak miało być, to Bóg by w ogóle nie zaczął nas stwarzać. Bo po co stworzyć człowieka w Edenie, dać go na próbę, żył niecałe 2 lata w tym Edenie, upadł razem ze swoją żoną, oboje, no i teraz pójdą do grobu, no i dług zapłacą, życiem swoim zapłacą za to i będzie po problemie, tak? No ale to po co w ogóle było ich stwarzać? I taki eksperyment. Boska wszechwiedza na pewno by mu nie pozwoliła robić takiego czegoś, gdyby miało się tak skończyć. On przewidział odkupienie. Przewidział, że ktoś ten dług spłaci za człowieka, że nawet jak on ten dług, jak Bóg ten dług od człowieka weźmie i wprowadzi człowieka w stan śmierci grobu, to będzie sposób, żeby ktoś przyszedł z zewnątrz i zwolnił człowieka z tego grobu. Innymi słowy, położył się do grobu za niego. Więc Bóg jako wierzyciel w swojej sprawiedliwości ściąga z ludzkości dług, powodując śmierć człowieka. Biblia bardzo łatwo wyjaśnia, dlaczego umieramy. Nie ma potrzeby, żebyśmy filozofowali, uciekali się do nauki, a to tam w genach jest, to genetycznie, a to może poprawimy nasze geny, a może udoskonalimy coś w naszym mózgu i będziemy żyli wiecznie, tak jak niektórzy mają takie mrzonki i myślą, że sami potrafią to zrobić. Nie potrafią tego zrobić, bo nie umieramy z tego powodu, że coś szwankuje w naszych organizmach, tylko dlatego, że Bóg coś oczywiście w naszych organizmach zrobił genetycznie. On wie jak, bo On jest naszym stwórcą i dlatego umieramy. I wystarczy tylko, że Bóg to odwróci i nie będziemy umierali. A człowiek, żeby się jak starał, jak wymyślał, to i tak nie znajdzie sposobu, żeby odkryć to, co Bóg nasze geny wprowadził przy upadku, po upadku, co sprawia, że umieramy. Tego ludzie nie odkryją, ale niektórym się wydaje, że odkryją, że im się to uda i że przedłużą życie człowieka. Mogą przedłużyć tylko na tyle, na ile nauki medyczne potrafią człowiekowi pomóc spowolnić proces umierania, wyleczyć go z jakiejś choroby, która mogłaby już dzisiaj do grobu go wpędzić. No ale to tylko można odłożyć ten wyrok w czasie. Rzymian 6,23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski z Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Zapłatą, karą, konsekwencją grzechu jest śmierć. Tak mówi Biblia i Nie ma co filozofować, że umieramy, bo tak nas Bóg stworzył, bo tak musi być, bo tak Bóg chciał, albo w ogóle tak ewolucja nas ukształtowała, że zwierzęta umierają, my od tych zwierząt pochodzimy, wobec tego podzielamy ich los, umieramy tak jak one. To nie dlatego. To nie dlatego. Umieramy dlatego, że Bóg wydał wyrok po grzechu w Edenie na Adama i Ewę i na wszystkich jego dzieci. Dlatego umieramy. Tak samo Rzymian 5:12, cofnijmy się lekko do tyłu. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli w Adamie. Jako odkupiciel nasz Pan swoją śmiercią zapewnia, albo zdobywa, albo dostarcza cenę wykupu dłużnika ze śmierci. Polega to bardziej obrazowo na tym, że on na zawsze kładzie się do grobu jako człowiek za nas i w ten sposób umożliwia wszystkim tym ludziom, którzy są w grobie, opuszczenie tego grobu. Przede wszystkim robi to za Adama, się kładzie za Adama, nie za nas. Tylko, że jak w Adamie byliśmy potępieni, skazani na ten wyrok, jakbyśmy powiedzieli, tak, jeszcze raz, 12. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. To teraz moglibyśmy powiedzieć, tak jak Jezus umarł za tego Adama, tak umarł za wszystkich. To jest tak, wszyscy zgrzeszyli w Adamie i wszyscy są odkupieni przez Jezusa w Adamie, ale tak naprawdę Jezus umiera za Adama tylko i wyłącznie. Więc pomysły niektórych, że Adam nie zmartwychwstanie, są tak niedorzeczne i świadczą o słabym działaniu szarych komórek. Bo jak może Adam nie zmartwychwstać, jak Jezus właśnie umarł za niego? On tylko za niego umarł. Za nas umarł w nim. Ale w nim przede wszystkim umarł za nie. Jeśli nie umarł za Adama, nie umarł za nikogo z nas. Jedna śmierć Jezusa nie może odkupić miliardów ludzkości. To byłoby niesprawiedliwe. Jedno życie za jedno życie. Dwa życia za dwa życia. Milion żyć za milion żyć. Jeśli masz odkupić miliony, miliardy, znajdź miliony, miliardy odkupicieli. Niech za nich umrą, to będą żyli. Będą żyły te miliony i te miliardy. W tym życiu, po okazaniu oczywiście przez grzesznika pokuty, wiary i poświęcenia, Jezus przypisuje nam swoją zasługę. Dla ułatwienia pomijam różnicę między tymczasowym a ożywionym przypisaniem, bo to nie o to chodzi. W tej chwili chodzi o funkcję naszego Pana. Zbyt duże szczegóły by nas odprowadziły od tematu. I umożliwia dzięki temu, że przypisuje nam swoją zasługę, umożliwia nam przyjście przez siebie do Boga, pomimo tego, że jesteśmy nadal grzeszni. W wieku tysiąclecia rzeczywiście wykupi ludzkość z boskiej sprawiedliwości, płacąc tymi czterema elementami okupu, o których mówiłem. Doskonałym ciałem, życiem, prawem do życia i prawami życiowymi. Wykupi. Po prostu da to Bogu boskiej sprawiedliwości, a jak da, to straci. Raz na zawsze. Ale czy to będzie problem jakiś, że straci? No nie. Bo nikt więcej nie będzie potrzebował ratunku ze strony odkupiciela. Nikt więcej nie będzie ponownie ratowany. I ci, którzy pójdą na wtórną śmierć w małym okresie, no bo sobie na to zasłużą, nie będą ratowani ponownie przez odkupiciela. Pamiętamy, co Paweł napisał o tych, którzy w wieku Ewangelii stają na próbie do życia i zatracają, to tracą tą próbę, prawda? Przegrywają. No wymagają, to tak jakby zmuszali Jezusa do ponownej śmierci. Ponownie krzyżują Syna Bożego. Ale Syn Boży ani ponownie nie będzie ukrzyżowany za tych, którzy zmarnują swoją jedną, jedyną szansę, ani jego okup po wykupieniu ludzkości w wieku tysiąclecia nie będzie już dostępny, nie będzie już technicznie możliwy, nie będzie sprawiedliwy, żeby ponownie komukolwiek dawać drugą szansę, bo okup się zużyje. Nie, ale nie mówię, ci, którzy będą chcieli z tego skorzystać, cała ta ludzkość, która będzie posłuszna i będzie chciała skorzystać, na tym nic nie straci. Zobaczmy do pierwszego Tymoteusza, drugiego rozdziału. Pierwszy Tymoteusz, drugi rozdział 4-6. To są znane wersety, ale jest tam coś, na co warto uwagę zwrócić. Pierwszy Tymoteusz 2:4-6. Który chce, mowa tak o Bogu, Zbawicielu naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwych czasach albo porach. Tam sobie tłumacze zwykle nie radzą, czy nie radzą. Radzą sobie, tylko nie dbają o to, żeby tłumaczyć tak, jak pisze w oryginale. W oryginale jest liczba mnoga, oni najczęściej tam piszą, że aby o tym świadczono we właściwym czasie albo porze, robią z liczby mnogiej liczbę pojedynczą, uważając, że natchniony Paweł nie wiedział, co pisze. Musimy Pawła poprawić. Nie, Pawle, liczba mnoga. Nie masz racji. Żadnych we właściwych porach albo czasach. W jednej właściwej porze, w jednej właściwej czasie, bo ty nawet, Pawle, nie wiesz, że u Boga nie ma żadnych różnych pór, okresów zbawiania takiego lub innego. Jest tylko jeden. Jest tylko jeden, więc musimy cię, Pawle, poprawić. Tak mniej więcej można tych tłumaczyć, bo jak inaczej można zrozumieć odwagę w zmianach oryginału natchnionego. Wiadomo, że jeżeli coś jest w Grece, w obcym języku podane w sposób niezrozumiały dla Polaka, bo są takie różne idiomatyczne wyrażenia, to trzeba odejść od oryginału i przekazać myśl innymi słowami, tak żeby polski czytelnik odebrał właściwą myśl, a nie żeby był zdumiony i nie wiedział, o co chodzi. No ale czy jest potrzeba zmieniać liczbę mnogą na liczbę pojedynczą? Albo odwrotnie, pojedynczą na mnogą, skoro to jest natchnione? Jak natchnione było jako mnoga, to mnoga. Jako pojedyncza ma być pojedyncza. To jest przecież natchnione słowo, ale oni takie mają szacunek do natchnionego Słowa Bożego. Poprawiają po natchnionych pisarzach. Ale co tu chcę powiedzieć? Już pomijam tą rzecz, to też jest istotna rzecz. Chcę, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Werset czwarty. Pamiętajmy, że zbawienie z wersetu czwartego, tak jak większość zbawiania, o których mówi Biblia, Nowy Testament, to jest zbawienie spod wyroku adamowego, nie do życia wiecznego. Dlatego mamy taką kolejność, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni spod wyroku adamowego i następnie, drugi etap, doszli do poznania prawdy. No i potem mówi, że jest jeden człowiek, jeden Bóg, jeden pośrednik i tak dalej, a teraz na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę? Zauważmy na werset 4 i 6, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Wszyscy. Werset 6, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Chodzi o to wszystkich. Werset 4, który mówi o zbawieniu spod wyroku adamowego, ale o zbawieniu wszystkich spod wyroku adamowego, bo wszyscy w 100% spod wyroku adamowego dzięki śmierci Jezusa będą zbawieni. I potem, bo jak mówi werset 6, nasz Pan za wszystkich złożył okup. A teraz zobaczmy 5 werset, gdzie jest mowa o byciu naszego Pana pośrednikiem. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Widzimy, że ludzie w wersetucie 5 nie mają określnika, zaimka wszyscy? To jest słowo natchnione. Czyżby Paweł tak jak gdyby uznał, że tu trzeba podkreślić 4, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni? Spod wyroku adamowego. Uznał, że okup złożony jest za wszystkich, trzeba to podkreślić, ale nie trzeba podkreślić, że jest to pośrednik między Bogiem a wszystkimi ludźmi. Pominął z wszystkich. Paweł wiedział, że nasz Pan jako pośrednik nie będzie pośrednikiem między Bogiem a wszystkimi ludźmi. Zdał sobie sprawę, że część ludzi nie pozwoli się doprowadzić do stanu harmonii z Bogiem. Nie pozwoli się doprowadzić do stanu pojednania z Bogiem, co będzie rolą pośrednika w wieku tysiąclecia. Pomimo tego, że pośrednik chciałby to zrobić dla wszystkich ludzi, Paweł wiedział, że będzie to niemożliwe, że będą kozły wieku tysiąclecia i trudno powiedzieć, że to jest pośrednik między Bogiem a wszystkimi ludźmi. Nie wszystkimi ludźmi, tylko tymi, którzy okazują się posłuszni. Taki drobny szczegół, prawda? Większość ludzi na to uwagi nie zwraca, ale to jest słowo natchnione, tak jak mówiłem. Liczba mnoga to liczba mnoga, pojedyncza to pojedyncza. Jest wszystkich to jest wszystkich. Znika słowo wszystkich, i w bardzo mądrym miejscu zniknęło. I to, że wszyscy są ludzie w wersecie czwartym, są nazwani ci ludzie wszystkimi, byli zbawieni z kolejnym dowodem, że chodzi o spod wyroku adamowego. Bo do życia wiecznego wszyscy ludzie nie będą zbawieni. I Paweł nie mógł mieć na myśli zbawienia do życia wiecznego, bo wszyscy ludzie nie będą zbawieni. Znamy klasę kozłów, która nie będzie zbawiona. Inaczej Gog i Magog zbawienia. Jest rzeczą oczywistą według Biblii, że nie wszyscy będą zbawieni, więc mówiąc, że zbawi wszystkich ludzi, musi mieć na myśli zbawienie od wyroku adamowego i danie szansy wszystkim ludziom. Grzech, tak? Czyli podsumujmy, jako odkupiciel nasz Pan uzyskuje cenę wykupu człowieka ze śmierci i w tej roli jako odkupiciel nie robi nic więcej. Zdobywa cenę, mówi, ja mam cenę, ja mam wartość, ja mam pieniądze za dłużnika, tego tam w grobie. No i koniec. No masz, to masz. Co z tego, że masz? No to trzeba teraz kolejne etapy. Wobec tego, powiedział, że grzechy i przekleństwo przyniosły ludziom kolejne formy zła, a ta kolejna forma zła to wyrok. Nawet gdyby to, że nasz Pan umarł za Adama i ma cenę, żeby go wykupić z grobu, to nie znaczy, że wyrok z tego Adama będzie automatycznie zdjęty. on jest nadal pod wyrokiem. Boska sprawiedliwość słusznie skazała go za grzech przeciwko jego sprawiedliwemu prawu i nasz Pan w urzędzie orędownika wstawia się za skazanym i potępionym przez prawo skazańcem, żeby ten wyrok został usunięty. Bo inaczej efekty z jego śmierci za tego grzesznika nie będą miały, że tak powiem, korzyści. Nie przyniosą korzyści. 1 Jana 2,1 to werset, który wyraźnie nazywa naszego Pana orędownikiem wieku Ewangelii za ludem Bożym. 1 Jana 2,1. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. I potem jeszcze dodaje bardzo ważną rzecz, ale ona już biega na wiek tysiąclecia, że nie tylko jest ubłaganiem za grzechy nasze, ale też całego świata, ale to już jest rola jego, inna rola naszego Pana, która nie mieści się tutaj w orędowniku. Zatem nasz Pan przedstawia boskiej sprawiedliwości pełne zadośćuczynienie za swojego klienta, za upadłego człowieka. Uzyskuje dla niego uchylenie wyroku, który ciąży na tym człowieku, na tym grzeszniku. W urzędzie odkupiciela, jeszcze raz wracam do tego odkupiciela, zdobywa cenę na spłatę długu człowieka w postaci ludzkiego życia. Natomiast w urzędzie orędownika zaspokaja wymóg sprawiedliwości, żeby móc unieważnić wyrok ciążący na człowieku. Wyrok wydany przez boską sprawiedliwość. Żebyśmy mogli to lepiej zrozumieć, to sobie wyobraźmy, że jest to scena w sądzie. I w tymże sądzie sędzią jest Bóg, Jego sprawiedliwość to prawo, które człowiek, grzesznik, złamał. Sam grzesznik to oskarżony, w tymże sądzie, na ławie oskarżonych siedzi, a Jezus to orędownik, albo inaczej po nowemu adwokat, bo orędownika za bardzo nie mamy, prawda, teraz mamy adwokatów, więc ten termin adwokat bardzo dobrze oddaje to samo, co orędownik, więc można mówić dla ułatwienia, jest także adwokat z tym przestępcą, który sam w tym sądzie jest, no i chce na korzyść tego swego klienta działać. Stara się zaspokoić żądania sprawiedliwości, która się domaga śmierci grzesznika. I teraz zauważmy. Jezus jako orędownik, jako adwokat ma przy sobie dwie rzeczy. Ma przy sobie swój okup w postaci krwi, którą przelał za grzesznika. W słowach biblijnych jest to pięknie pokazane, jak Jezus po powrocie do nieba pokropił tą krwią na tej symbolicznej ubłagalni boskiej sprawiedliwości tam w niebie. To, co Aaron kapłan robił w dniu pojednania na Arce Przymierza. I on ma przy sobie ten okup i przy pomocy tego okupu zaspokaja wymóg sprawiedliwości, która żąda śmierci. Mówi, ja mam cenę za tego grzesznika w grobie. Ale to mało, za mało. Mówi, ja mam jeszcze przy sobie moją sprawiedliwość jako doskonałego człowieka. Wypracowałem ją pod zakonem. Byłem posłuszny zakonowi do 30 roku życia. Jako 30-letni Żyd, dzięki posłuszeństwu wszystkim zapisom zakonu, uzyskałem prawo do życia doskonałego jako człowiek. Zrezygnowałem go, poświęciłem to życie, od razu oddałem. Zostałem wtedy spłodzony z ducha i rozwijałem nowe stworzenie, ale to już jest inna sprawa. Ta sprawiedliwość wypracowałem i ja ją mam do dyspozycji. Przy pomocy tej sprawiedliwości zaspokajam wymóg sprawiedliwości, która domaga się posłuszeństwa od grzesznika. Domaga się wypełniania wszystkich elementów boskiej sprawiedliwości, całego boskiego prawa. I w tym drugim przypadku, tak, czyli jeśli chodzi o sprawiedliwość, nasz Pan na początku naszego usprawiedliwienia, kiedy w ogóle przez Niego zaczynamy przychodzić, wyrównuje nam wszystkie nasze braki, żebyśmy byli w 100% sprawiedliwi. Przez przypisanie nam swojej sprawiedliwości. Dzisiaj włączyłem przed wyjściem z domu taki tam kanał amerykański, jako że są święta, więc jakiś pastor płatny opowiadał o Chrystusie. I tak słuchałem go przez parę minut, bo więcej nie miałem już czasu. I byłem bardzo zdziwiony, że ten pastor mówił terminologię brata Johnsona. Nie wiem, co to się dzieje, czy to powoli te prawdy oni się nie przyznają, ale on mówił normalnie o przypisanej sprawiedliwości Jezusa. Zacytował werset, że jesteśmy sprawiedliwi. I w jaki sposób? Jak to się dzieje? I normalnie słownictwo brata Johnsona. Przypisana sprawiedliwość Jezusa. I mówi, na czym to polega ta przypisana sprawiedliwość? Że charakter drugiego jest... jesteśmy przykrywani charakterem innego. Że to, czym on jest, jak gdyby staje się naszą własnością. Przez przypisanie. I ciągle podkreślał to przypisanie. Byłem zdziwiony, bo to jest przecież nienominalny system takich rzeczy. Nigdy nie rozumiał. A tu proszę bardzo. Także to pewnie może dojść do tego, że ta prawda, nawet, że tak powiem, tylnymi drzwiami od kuchni wejdzie i zacznie być używana Nie, chociaż ci, którzy będą tego używali, nie będą się do tego chcieli przyznać, ale się nie muszą przyznawać. To nie chodzi o to, żeby się przyznali. To i tak od Boga wszystko pochodzi. Ale coraz dziwniejsze komentarze, prawda? Tak jakby terminologia literatury prawdy się pojawia w takich wystąpieniach ludzi. Ale wracamy do naszego tematu. Czyli na początku nasz Pan przypisuje nam z tej swojej sprawiedliwości tyle procent, ile nam brakuje, żeby było 100, ale tylko przez przypisanie. Dlaczego to jest ważne podkreślać? Bo my się nie stajemy wtedy w 100% sprawiedliwi. Nadal jesteśmy tylko tacy sprawiedliwi, jak byliśmy wcześniej. Ta przypisana sprawiedliwość naszego Pana to jest tylko po to, żeby przed boską sprawiedliwością stać. Jesteśmy wtedy przykryci tą sprawiedliwością. I on potem mówi o tej sprawiedliwości, mam też na mojej liście, Izajasza 61:10, prawda? Przykrył mnie szatem sprawiedliwości, szaty zbawienne i tak dalej na mnie dał. Też to zaraz zacytował, ja też to mam na mojej liście. A później, kiedy już trwa nasze poświęcenie, nasz Pan w ramach Urzędu Sprawiedliwości, ja zaraz wezmę ten Urząd Sprawiedliwości pod lupę, bo tu przy adwokacie tylko mówimy, że on także to robi, ale jak to robi, to już to robi w Urzędzie Sprawiedliwym. Znowu bardzo techniczny, precyzyjny, ścisły zakres, rola, funkcja naszego Pana. Więc później w trakcie naszego życia nasz Pan ze swojej sprawiedliwości za każdy grzech, który popełnimy i za który pokutujemy, dodajmy, bo bez pokuty to się nie dzieje, za każdy grzech, który popełnimy i za który pokutujemy, on znowu nam daje, uzupełnia nasz brak, który zrobiliśmy w naszej sprawiedliwości, bo każdy grzech tą sprawiedliwość jak gdyby niszczy, cios jej zadaje, prawda? Mówi, o, 5% zniknęło. Za twój akt grzechu. No to trzeba to natychmiast wyrównać. Nie możesz, a musisz oczywiście pokutować, żebyś to wyrównał. I właśnie tak jak mówię, przechodzimy teraz do tej roli sprawiedliwości, bo ona ściśle związana z funkcją orędownika. Nasz Pan jako nasza sprawiedliwość. Przypisuje swoją ludzką sprawiedliwość nam, w ten sposób czyniąc nas możliwym do przyjęcia przez Boga. To, że grzech i przekleństwo pozbawiły człowieka sprawiedliwości, chyba jest oczywiste dla każdego. Rzymian 3:10. Nie będę tego za bardzo rozwijał nawet, ale jeden werset przeczytam. Jest tak oczywisty, że nie potrzeba nawet komentarza. Rzymian 3:10. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Albo nie masz sprawiedliwego ani jednego. Pamiętam to z Biblii Gdańskiej, jakoś tak ładniej to brzmiało. Po staropolsku, ale nowy przekład tak mówi. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Bez komentarza. W Biblii ten brak sprawiedliwości jest pokazywany jako co? Jako nagość. Nagość jest biblijnym symbolem braku sprawiedliwości, a to z tego powodu, że szaty, odzienie, ubranie są w Biblii zaletami charakteru, które nas zdobią. Tak jak dzisiaj wszyscy jesteśmy ładnie ubrani, wyglądamy całkiem. No i tak samo powinniśmy być przyozdobieni naszymi różnymi cechami charakteru, które powinny sprawiać, o, wyglądasz całkiem, ma fajne cechy charakteru. A jak masz jakieś takie brzydkie cechy charakteru, to nieładnie wyglądasz. Jak ty się odzywasz? Jak ty mówisz? Ja to obserwowałem, jak ty tam z kimś rozmawiałeś. Widziałem, co mówiłeś, widziałem, co robiłeś wobec niego. A jak co robisz jeszcze, jak ludzie nie widzą, to pewnie jeszcze gorzej to wygląda, no ale ja tego nie widzę, nikt nie widzi, ale Bóg widzi. Więc prawdopodobnie jest to piękny obraz, nagość. Jesteś, nie masz, niczym, nie jesteś niczym nieozdobiony. No i Izajasz 61:10. Zobaczmy to, co ten pastor też cytował. To są tacy fajni pastorzy, bo oni tam w koszulach mówią, tak bez niczego, nawet nie mają krawatu, tak chodzi, jakieś tam dowcipy odrzuca. To jest takie śmieszne połączenie, takie trochę cyrkowe, prawda? Ale nagle terminologia brata Johnsona. Pewnie poczytał coś z tych rzeczy. To wszystko przecież jest dostępne w internecie, można znaleźć, nawet nie trzeba kupować. Izajasz 61:10. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienne, przeodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zwój, jak i kapłan, jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Te szaty zbawienne, ten płaszcz sprawiedliwości, to powszechny, stary, znany powszechnie symbol biblijny sprawiedliwości naszego Pana, którą się przykrywamy i którą powinniśmy zachowywać na sobie przez cały czas i jej nie odrzucać, bo będziemy znowu nadzy i goli. Objawienie 3, 17-18. Mówisz, bogaty jestem i zwogaciłem się. To jest fragment z poselstwa naszego Pana do kościoła w Laodycei, tego ostatniego. Bogaty jestem, zwogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzasz, biedak, ślepy i goły. Bo pozbawiony sprawiedliwości. Więc co ci radzę? Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, aby się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, sprawiedliwość naszego Pana, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. To są ciekawe wersety, prawda? Można by w szczegółach mówić, co to ta maść jest i tak dalej, albo złoto w ogniu wypróbowane, ale nie mamy na to czasu, bo to nie o to chodzi. To już pójdziemy nie w tym kierunku, co trzeba. Wybieramy tylko z tego fragmentu nagość, bo nie ma brawych szat i rada, żeby się w te szaty ubrał, żeby ta jego nagość nie była widoczna. I to zło naszego Pana, źle powiedziałem, to zło jest przez naszego Pana leczone w jego roli jako naszej sprawiedliwości. Przez, jeszcze raz podkreślam, przypisywanie nam jego sprawiedliwości, nie dawanie nam jej, nie czynienie nas sprawiedliwymi, jak to będzie miało miejsce w wieku tysiąclecia, gdy będzie działał jako pośrednik, tam będzie ludzi rzeczywiście czynił sprawiedliwymi. I to będzie proces, bo nie można człowieka z dnia na dzień albo z godziny na godzinę, z minuty na minutę uczynić sprawiedliwym. Ale przypisanie jest natychmiastowe. Gdy tylko grzesznik przez pokutę i wiarę spełni warunki, natychmiast w tej sekundzie jest w 100% już sprawiedliwy, usprawiedliwiony. Rzymian 10:4. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. 1 Koryntów 1:30, kto mówi o tym, czym się nasz Pan dla nas stał. Dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i wyzwoleniem. Tutaj cztery jego funkcje są wymienione w sumie. Nas interesuje ta sprawiedliwość. I Filipensów 3:9. Ciekawy werset, bo on nas wprowadzi dodatkowy taki wątek dzisiaj, dosyć ważny i troszeczkę głęboki. Filipensów 3:9. I znaleźć się w Nim, w Jezusie, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Tu się zatrzymamy chwilę. Pewnie wszyscy macie w Bibliach, tak jak ja przeczytałem. Chodzi mi szczególnie o ten moment, że nie ma się własnej sprawiedliwości, no słusznie, opartej na zakonie, bo z zakonu grzesznik nie może być usprawiedliwiony, lecz te, która się, nowa Biblia mówi, czy mój przykład Biblia Warszawska mówi, wywodzi, pochodzi, wszystko jedno, ale chodzi o to z wiary w Chrystusa. Wszyscy macie, tak? Wiarę w Chrystusa.
Nie? Ja mam pochodzić z zawierzenia Chrystusowi.
No okej, okay, no to taka sama myśl, dobrze, inaczej rzeczywiście, ale zawierzenie Chrystusowi albo to samo, co wiara w Chrystusa. Gdzie tak jest? O WBG. Tak, UBG założyłem w niektórych wersetach, mówi dobrze. Ale to dobrze właśnie, że UBG tutaj mówi, bo tu zwracam uwagę. To jest bardzo ważna rzecz. To znowu dochodzimy do głębszych spraw, ale niestety trzeba je także. One są w Biblii, więc można się udawać, że ich nie ma i się cieszyć, ale ja nie lubię udawać, że czegoś nie ma, co Bóg pod natchnieniem mi zapisał, tylko chcę się dowiedzieć, zrozumieć, dlaczego tak jest, Boże, że Ty to tak zapisałeś przez swoich autorów biblijnych, pod natchnieniem przecież Twoim piszących. O co chodzi? O co chodzi, że w tym wersecie nie ma mowy o wierze w Chrystusa albo o zawierzeniu Chrystusowi. Pawłowi w ogóle nie chodziło o wiarę w Chrystusa ani zawierzenie Chrystusowi. Pawłowi chodziło o wiarę Chrystusa, tak jak UBG. Ale ja sprawdzałem UBG w innych miejscach, bo takich wersetów jest kilka więcej i UBG w innych miejscach jednak wysiada.
Wiara
Chrystusowa, ale też nie w każdym przypadku. Jestem ciekawy, czy w każdym. Brat Piotr ma stary przekład przy sobie? Tak, dobrze. To jak za chwilę będę podawał inne wersety, to niech sprawdza i śledzi, bo ja każdego nie sprawdzałem, prawda? Zauważyłem tylko potem, że w UBG któryś tam kolejny już jest źle przetłumaczony, z dodatkiem W, więc ja po prostu przestałem sobie, nie chodzę, ja nie prowadzę badań statystycznych. Nie interesuje mnie, ile czy UBG, ile razy dobrze, ile razy źle. Generalnie większość się wykłada. Nawet moje ulubione kody się wykładają. Znaczy, kody się wykładają w ten sposób. Nie wykładają się tak całkiem brzydko. W kodach literalnie piszą, wywodzi się z wiary Chrystusa, bo widzą kody, że tam nie ma w Chrystusa, tylko wiara Chrystusa, a na dole dają przypisik, sens, wiara w Chrystusa. No ale mają, już to zrobili w przepisie, to przynajmniej tyle, że czytelnik widzi, że w oryginale nie ma wy, a oni ci każą tylko tak to rozumieć na dole w przepisie. Bo poprawiają po Pawle znowu. Poprawiałem po Pawle. Więc mowa jest tutaj o wierze w Chrystusa. Nie o wierze w Chrystusa, tylko o wierze Chrystusa. I jest kilka takich wersetów, ja je wszystkie dzisiaj, albo większość wymienię, jeśli nie wszystkie, już teraz nie mogę powiedzieć na pewno. Otóż Greka zaczyna od tego, że język grecki ma przyimek wy, a nawet ma dwa przyimki wy. I kiedy chodzi o wiarę albo wierzenie w Chrystusa czy w Jezusa, to używa tego przyimka. To nie jest tak, że Greka w ogóle tego przyimka nie używa, trzeba go dodawać, biedni tłumacze dodają, żeby uzupełnić. Nie. Biedni tłumacze nie powinni dodawać nigdzie żadnego przyimka, bo ten przyimek w Grece występuje, jeżeli jest taka potrzeba. Grecki ma aż dwa przyimki, które używa z czasownikiem wierzyć albo z rzeczownikiem wiara w. Jeden przyimek jest to epi. Gdy chodzi o wiarę w Jezusa na poziomie usprawiedliwienia, taką płytszą, bez poświęcenia, to też jest pięknie pokazane tymi przyimkami, pokazuje, że jest to wiara taka, która cię wprowadza do stanu poświęcenia do Chrystusa, czy tylko wiara taka powierzchniowa na Chrystusa, a że umarł za mnie, to fajnie, ja się cieszę, doceniam, wierzę w Niego jako mego Zbawiciela, ale ja idę swoją drogą, a Ty, Jezu, idź swoją drogą. To jest epi. Ale Greka ma także drugi przyimek, eis. Można go zobaczyć w każdym oryginale greckim. Eis, gdy chodzi o wiarę poświęconego. Wiara eis, to ten przyjmek eis, jakby wierzyć w głębiej w Niego. Tak jakby wierzyć i tą wiarą wejść w Chrystusa. My Polacy wysiadamy z przyjmkami, bo my nie mamy dwóch przyjmków tego typu. Prawda? Już angielski mógłby sobie poradzić, bo mógłby to dawać jakby onto, into. Kto zna angielski, to może sobie powiedzieć, że to on tu byłoby takie powierzchniowe, in tu do środka, do wnętrza. No my, biedni Polacy, wysiadamy, nie mamy tylko wy, i nie potrafimy odróżnić. Dlatego trzeba się nagadać, żeby pokazać, co ma greckie epi na myśli, a co ma greckie eis na myśli. Nie będę cytował, ale tylko podam dla słuchaczy, bo to już przecież zostanie zarejestrowane, że na przykład ten epi występuje w Rzymian 4, 5 i 24 oraz Dzieje Apostolskie 16, 31. Epi. Wiara powierzchniowa, wiara tylko usprawiedliwionej osoby, która nie poświęciła swego życia Bogu. Nie wierzy na tyle głęboko, żeby poddać się całkowicie Jezusowi i zrezygnować z własnego ja, z własnej głowy i tak dalej. A ten przyimek eis występuje, to mam, wziąłem po dwa z każdego, występuje Jana 3,36 i Dzieje Apostolskie 10,43. Tam jest ten eis. Te dwa fragmenty mówią o tej wierze głębokiej, prowadzącej do poświęcenia. Natomiast gdy nie ma żadnego z tych przyimków, nie ma ani epi, ani eis, gdy Biblia mówi w oryginale o wierze Chrystusa, a nie w Chrystusa, to należy tak to rozumieć. Naprawdę ma na myśli Jego wiarę, wiarę Jezusa, a nie wiarę w Niego. Choć ma na myśli wtedy wiarę w nieco innym znaczeniu, które tłumacze greki powinni znać, bo przecież są znawcami greki i wiedzą to. No i czasami, jak się za chwilę przekonamy, nawet widać to w ich tłumaczeniach. O co chodzi w tym wszystkim? O co chodzi o tej wierze? Więc wyjaśniamy. Okazuje się, że greckie słowo odpowiadające naszemu wiara, po grecku jest to pistis, można sobie zapamiętać, jak ktoś chce, albo nie. A greckie słowo wiara, pistis, ma w Biblii trzy znaczenia. Aż trzy znaczenia. Bo pistis, nasza polska wiara, to w Biblii prawda. Prawda. Jak, czyli w to, w co się wierzy. To też jest dla nich pistis. Judy 3 i Judy 20. Nie będę zaglądał, ale fragmenty. Pamiętam, Judy 3 mówi o bojowaniu o co? O wiarę raz świętym podaną. Ma na myśli wiarę, w sensie zestaw wierzeń. Nauk, doktryn, które Bóg podał. Albo mówi się o budowaniu się w najświętszej wierze. Jak budujemy się w najświętszej wierze, no w jakiej najświętszej wierze się budujemy? No w najświętszej prawdzie. To jest synonim prawdy. I Greka używa pistis także w tym znaczeniu. Drugie znaczenie greckiego pistis, nasza polska wiara, to cecha, przy pomocy której się wierzy. A cecha, mamy definicję, brat Johnston piękną definicję podał w oparciu o Żydów 11.1. Wiara jako cecha charakteru to umysłowa ocena i poleganie serca na Bogu i Chrystusie co do ich osób, charakterów, słów i czynów. To jest drugie znaczenie. Jest też znaczenie trzecie greckiego pistis. Wiara w znaczeniu wierności. Czyli cecha wierności, kolejna cecha charakteru, która powstaje w wyniku połączenia tych dwóch pierwszych, czyli prawdy i cechy jako polegania, tak, jako umysłowej oceny i polegania sercem. Czyli wierność moglibyśmy zdefiniować, jest to lojalność wobec Boga i Chrystusa w ich osobach, charakterach, słowach i czynach. W zakresie prawdy, którą najpierw w naszym umyśle oceniamy, a potem serce na niej polegamy. Całkowicie. I wierność dlatego jest blisko spokrewniona z poleganiem serca zgodnym z umysłową oceną prawdy, ponieważ jak ktoś ma umysłową ocenę prawdy, tak sobie wyobraźmy, mamy umysłową ocenę prawdy w głowie, rozumiemy tą prawdę, przeanalizowaliśmy, rozpoznaliśmy najpierw tu w głowie, uznaliśmy, że to jest rzecz, na której warto polegać, że logiczna, spójna, piękna, wzniosła i tak dalej, wszystko się zgadza z Biblią, no to polegamy na tym sercem. I teraz sobie wyobraźmy, jeżeli ktoś ma w umyśle całkowitą ocenę prawdy, bo ją zbadał, całkowicie na tej prawdzie serce swoim polega, to czym on w efekcie się staje? Czy niewierny? Czy niewiernym? To dlatego grecka pistis nie odróżnia między wiarą jako cechą charakteru, a wiernością. Używa tego samego słowa. Greka nie ma oddzielnego rzeczownika na wierność. Tak samo greka nie ma oddzielnego przymiotnika wierny. W tych znaczeniach występuje rzeczownik pistis, wiara albo wierność i jego przymiotnik pistos, wierny. A odpowiednie zrozumienie, kiedy chodzi o wiarę, a kiedy chodzi o wierność, zależy od kontekstu i od inteligencji czytelnika. Jak rozumiesz tak to pistis tutaj? Jako wiarę czy jako wierność? Bo mówi ja, my Grecy nie mamy na to oddzielnych słów. Dla nas jest jedno i to samo. I coś w tym jest. Bo na przykład jeśli chodzi o angielski, to wierność po angielsku to jest faithfulness. Kto zna angielski, to sobie może rozłożyć to słowo. Faithfulness składa się z faith, wiara, plus fullness, pełnia. Czyli wierność po angielsku dosłownie to znaczy pełnia wiary. Tak powstała słowa wierność w angielskim. Zaczyna się, jest na bazie wiary. I tylko do wiary dodaje pełnia, pełnia wiary, jak masz pełnię wiary, bo umysłem rozpoznałeś to coś, sercem całkowicie na tym czymś polegasz, no to jesteś pełen wiary. Jesteś pełen wiary, czyli pełen wierności. No nie potrzeba nic więcej do wiary, żeby być wiernym. Jak mieć pełnię wiary w umyśle i w sercu. W umyśle oceniasz, sercem polegasz, jesteś wierny. Nawet w języku polskim mamy takie, znalazłem taką, tak, jedna z definicji wierności, jak się zaszukałem, co to jest wierność po polsku, to znalazłem jedną z definicji taką. Wierność to dochowanie wiary komuś albo czemuś bez względu na okoliczności. Wierność to dochowanie wiary komuś albo czemuś. Tak po jakiś tam polski językoznawca zdefiniował tę wierność. Teraz zobaczmy kilka wersetów, gdzie wiara, grecka pistis, jest używana w znaczeniu wierności, co dostrzegają nawet tłumacze sami często w tych wersetach, które za chwilę podam, tłumacząc greckie pistis jako wierność, nie jako wiara, chociaż jest to głównie wiara, ale widzą sami, że tu chodzi o wierność, bo kontekst na to wskazuje. Mateusz 23:23. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzysze obłudni, że dajecie dziesięcinę z mięty, kopru, kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie. Co zaniedbali? Sprawiedliwości, miłosierdzia. I teraz tak, Biblia Warszawska mówi i wierności zaniedbaliście, ale Biblia Gdańska mówi wiarę. Zaniedbaliście wiarę. Te rzeczy należało uczynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ja tu sobie już mam, to akurat sprawdziłem. Biblia Warszawska daje wierność, pistis oddaje, Biblia Gdańska pozostaje przy wierze. No, że zaniedbali wiary, czy zaniedbali wierności, nie będziemy dyskutować, bo może być, mówię, one się przenikają, wiara ma aż też trzy znaczenia, ale pokazuje, prawda, że jedni tłumacze idą tak, drudzy idą tak. Rzymian 1:17. O, nie mam tego zacytowanego u siebie, to muszę się odwołać do Biblii. Rzymian 1:17. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę. Mamy to podobnie potem zapis Żydów 10:38, też tam zajrzymy. Żydów 10, to to same sformułowanie. Żydów 10:38, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Leży się cofnie, a to tylko tyle. Jeśli sprawiedliwy mój z wiary być rzędzie, czyli nie podobnie, tylko że będzie żył z wiary. A tam mamy powiedziane w Rzymian 11:7, że z wiary w wiarę. Dziwne sformułowanie, z wiarę, z pistis do pistis. No i skoro mówimy o tym, jest mowa o tym, że sprawiedliwy będzie żył z wiary, to co, wiara czy wierność? Sprawiedliwy będzie żył dzięki czemu? Dzięki samej cesze wiary, czy dzięki cesze wierności ostatecznie? Bo my Polacy to odróżniamy. Jednak dla nas wiara i wierność to są dwa różne słowa. Jak powiemy o wierze, to my Polacy rozumiemy wiara, no to cecha, charakteru, dzięki której umysłowo oceniasz i sercem polegasz, na Jezusie na przykład, na Bogu i na Jezusie, no a wierność, no to jednak jakby to wszystko w akcji, w działaniu. Ta twoja umysłowa ocena, to poleganie sercem, w codziennej akcji tak musisz postępować, jak w umyśle rozumiesz, jak sercem polegasz. To jedno, dla nas jednak Polaków jest to różnica. Więc kontekst podpowiada, że raczej chodziło tutaj, że sprawiedliwy nie będzie żył z wiary, tylko z wierności. Z pistis, kiedy już będzie do etapu wierności, bo jeżeli tylko umysłem oceni i sercem będzie polegał, ale praktycznie, no właśnie, ale praktycznie tego nie będzie występowało, to nic mu to nie da, sama cecha wiary jako takiej. Musi praktycznie tym żyć na co dzień. No ale właśnie mi to się jak przenika, prawda? I z wiary żyć będzie, albo z wiary w wiarę, z pistis do pistis, czyli z wiary, może w znaczeniu tylko cechy charakteru, która się umysłem oceniasz, a druga jest w wiarę, to w wierność, bo to ostatecznie wierność daje nam życie wieczne. Rzymian 3:3. Bo co z tego, że niektórzy, o to jest ciekawy, bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czy niewierność ich zniweczy wiarę, i Biblia Gdańska mówi wiarę, a Biblia Warszawska wierność Bożą? Co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czy niewierność ich zniweczy wiarę Boga, według Biblii Gdańskiej, albo czy niewierność ich zniweczy wierność Bożą, Boga, według Biblii Warszawskiej? Wyraźnie jednak chodzi o wierność Boga, bo mamy wierność i niewierność. Wierność Boga w kontraście do niewierności tych, którzy nie wierzą. Nie wierzą, czyli nie są wierni. Tutaj czasownik wierzyć jest także wyraźnie chyba użyty w znaczeniu być wiernym. Co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czy niewierność ich zniweczy wierność Boga? Czyli nie uwierzyli, nie okazali wierności. Nie byli wierni. Tytus 2, 9-10. O, w ten fragment to większość przykładów oddaje pistis jako wierność. Jakoś wiedzieli, że pistis to może być wierność. W Tytusa 2, 9-10. Czasami jest to, gdyby tak oczywiste, że nikt się nie odważy. Chyba tego nawet Tytusa sprawdzałem. Chyba tylko jeden przekład na wszystkie polskie w internecie, jakie znalazłem, mam ze 30 parę. Chyba E i B tylko pozwoliło sobie na wiarę. Tytus 2, 9-10. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim. Niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowają całkowitej, niezawodnej wierności. Słudzy, niewolnicy, innymi słowy, wobec panów. Paweł ich do tego zachęca. Żeby dochowali całkowitej, niezawodnej wierności, aby wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego. No i tak to już jest, taki jest kontekst, że nikt się pistis, nikt z wyjątkiem E i B, czyli to jest chyba ewangeliczny, tak? Instytut Biblijny. Przekład, który jest taki chwalony podobny jako, no, dobry, ładny, ale tutaj poszli, o ile pamiętam, na wiarę. Czyli żeby dochować wiary swoim panom, niewolnicy mają. No ale jednak rzeczywiście wierność, prawda, żeby był w porządku wobec tego swego pana. Taka jest biblijna nauka. I jeszcze Filemona 5 werset. Słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych. Biblia Warszawska mówi wierze. Czy ktoś ma przykład na sali, który w tym przypadku u Filemona 5 mówi o wierności? Znowu uważam, że kontekst wyraźnie idzie w kierunku wierności. Dlaczego? Ponieważ Paweł w tym liście do Filemona pisze, że słyszy o jego wierze, uważam, wierności powinno być po polsku, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz, jako masz do wszystkich świętych. Mówi o wierności wobec Jezusa i o wierności wobec świętych. No bo trzeba być wiernym także, lojalnym wobec braci. A trudno tutaj, żeby Paweł miał na myśli wiarę w braci, w świętych, prawda? Więc myślę, że tutaj się znowu Biblia wasz tłumacze Biblii Warszawskiej nie popisali i nie wyczuli z kontekstu, że jeżeli Paweł mówi o wierze w Jezusa i wszystkich świętych, to chyba nie ma na myśli pistis jako wiara, tylko pistis jako wierność. Ale to były takie przykłady, wersety, które używają tego słowa pistis, gdzie raczej powinna być wierność. A teraz mam kilka wersetów, tych poważnych, gdzie jest mowa o wierze Chrystusa, gdzie tłumacze pozwalają sobie dodawać w Chrystusa. Rzymian 3, 21-22 i 26. Teraz uważajmy. Bo to są wersety, które są bardzo grubego kalibru. One uczą o bardzo poważnych rzeczach, a przez dodanie tego wierzenia w Chrystusa następuje spłycenie myśli. A po prostu wiara człowieka w Chrystusa, że jest Zbawicielem moim, że za mnie umarł. Okej, no ładnie, ale nie o tym Paweł mówił, tam mówił o poważnych sprawach. Mówił o jakości naszego usprawiedliwienia. Skąd się bierze nasze usprawiedliwienie? Rzymian 3, 21-22 na razie. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę i ma być wiarę Jezusa Chrystusa, a nie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest jakiś przekład, który...
Stary ma bez w.
Czyli przez wiarę
Jezusa Chrystusa.
Pięknie. Przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich świętych nie ma bowiem różnicy. I werset 26. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego z wiary Jezusa. Jakiś przykład nie daje przyimka z wiary w Jezusa?
Stary.
Tak jest, no to w porządku. No to, bo stary, jak widzicie, Biblia Gdańska słynie z tej dosłowności, nie pozwalali sobie. Czy wiedzą, o co chodzi, czy nie wiedzą, o co chodzi, tłumaczą, jak pisze. Wiara występuje tu w znaczeniu wierności, czyli sprawiedliwości Jezusa. Jest synonimem do sprawiedliwości Bożej. Zobaczmy, wróćmy do tego 3,21. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża. Sprawiedliwość Boża, czyli sprawiedliwość, którą Bóg zapewnił nam, naśladowcom Jezusa. Nie ta sprawiedliwość, która miała być z zakonu, przez uczynki, na co nas nie było stać i nigdy nie zostaliśmy usprawiedliwieni, ale sprawiedliwość Boża jest inna. Nie ta przez zakon, tylko jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę, wierność, sprawiedliwość. Bo gdy mówimy o wierności Jezusa, to mamy na myśli sprawiedliwość, którą on tą wiernością, czy mamy. Paweł ma na myśli, którą on tą wiernością wypracował. Zatem sprawiedliwość Boża przez wiarę, wierność Jezusa Chrystusa. To jest ta sprawiedliwość Boża. Nie ta od zakonu, tylko od Jezusa. Jego sprawiedliwość. I o to chodzi. I o to chodzi. Galatów 2,16. Sprawdzajmy także i tutaj. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę Jezusa Chrystusa. Tu się zatrzymam. Jak Gdańska sobie poradziła?
No,
dodali. Tu nie wytrzymali. Nie wytrzymali tutaj i dodali sobie uznania. Tu musi być wy. Człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę Jezusa Chrystusa, czyli przez wierność, sprawiedliwość. Bo tą wierność rozumiem jako sprawiedliwość. Bo on tą wiernością sprawiedliwość wypracował. Przez wierność, sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. I myśmy w Chrystusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary albo dzięki wierze Chrystusa. Jest to drugi raz w?
Nie.
Tu zapierzemy to. Tak. Zostaliśmy usprawiedliwieni albo z wiary Chrystusa, albo dzięki wierze Chrystusa. To można oddać z wiary albo dzięki wierze, ale po słowie wiara, wierze nie może być żadnego przyimka w. Usprawiedliwieni z wiary albo przez wiarę, tak, dzięki wierze Chrystusa, dzięki Jego wierności, dzięki Jego sprawiedliwości, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Nasze usprawiedliwienie jest przez albo dzięki wierze, wierności, sprawiedliwości Jezusa i wynikającej z niej, tak, Jego sprawiedliwości, którą poprzez naszą cechę wiary, zobaczmy, myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, jest tam my, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli. I w tym przypadku ma na myśli naszą osobistą cechę wiary, umysłowa ocena i poleganie sercem. Myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli i dlatego jesteśmy usprawiedliwieni Jego wiernością, Jego wiarą, Jego sprawiedliwością. To są wszystko synonimy. Galatów 3:21-22. Zbliżamy się już do końca. Galatów 3:21-22. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo zamknęło wszystko pod grzechem, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary Jezusa Chrystusa, a nie wy. Jak tam Gdańska sobie poradziło? Dobrze, czyli na razie tylko raz. Wpadli. Dane było na podstawie wiary Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Mamy tu obietnicę uzyskania usprawiedliwienia i życia nie przez zakon, lecz przez wiarę, wierność, sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, a nie przez wiarę wy. Dlaczego ja tak sobie to podkreślam? Ktoś mówi, a tak to o tym mówisz, a tam dodali wy, niech będzie. I tak jest rzeczywiście, przez wiarę to jest. Przez nasz akt, naszą cechę wiary, umysłową i cenę i poleganie serca. Dlatego to jest ważne. Po pierwsze, nie ma tego w natchnionym, to już wystarczający powód według mnie, dlaczego mamy być, my będziemy korektorami natchnionego słowa, ale po drugie, jeżeli to byłaby nasza cecha wiary, umysłowa ocena i polaganie sercem, to by znaczyło co? Że my, dzięki naszej samej cesze wiary, czyli umysłowej oceny polegania sercem, możemy się przed Bogiem usprawiedliwić. Bóg tak się ucieszył, że myśmy uwierzyli, że uznaliśmy tę historię o Jezusie, o Jego zbawieniu za tyle wartościową, żeśmy uwierzyli. Umysłową oceną żeśmy ocenili, że tak to, że to prawda, logiczne i polegamy na tym sercem. I tu już zbawienie z tego powodu? Czy wiara człowieka, nawet jeżeli występuje, potrafi go zbawić, grzesznika? No to już niedobrze w takim razie, Boże, jeżeli tak jest, to po co Jezus męczył się i umierał? Przecież ja mógłbym uwierzyć w cokolwiek innego, byś mi kazał uwierzyć. Też bym ukazał umysłową ocenę. Na przykład mógłbyś pominąć okup i jego śmierć. Byś opisał grzech, upadek grzechu. To wszystko w Biblii to samo, tylko bez Jezusa. Usuń Jezusa z Biblii, napisz Biblię bez Jezusa i bez jego okupu. Ja to wszystko umysłowo ocenię i uwierzę. I to mnie usprawiedliwi przed tobą. Nic z tego. Dlatego to jest bardzo ważne. Nasza cecha wiary, jako umysłowej oceny i polegania sercem, nawet gdyby była stuprocentowa i na całe życie, nie ma wartości dania nam życia wiecznego. Ona nas nie usprawiedliwi przed Bogiem. To musi być coś z zewnątrz. Co owszem, ja moją cechą wiary poznaję i przyjmuję, ale to nie jest żadna wartość moja cecha wiary, która się pojawi. To nie jest żadna wartość, która moc mnie usprawiedliwia. To jest tak bardzo ważne. Ale tłumacze, oni nie rozumieją żadnych rzeczy z Biblii. Większość chrześcijan nawet nie wie o tym, że jest... No, może wie, sorry. Nie wiem, ilu chrześcijan wie, że jest usprawiedliwienie z wiary. Luteranie pewnie wiedzą, ale katolicy nie wiedzą. Nie wiem, czy Świadkowie Jehowy wiedzą, że jest usprawiedliwienie z wiary. Bracze mówią, że trzeba aktywnie chodzić, służyć i przeprowadzać inne do organizacji. To będzie, zasłużymy sobie na życie wieczne. Nie wiem, ilu chrześcijan wie o usprawiedliwieniu z wiary. Niech będzie, że połowa wie, a połowa nie wie. Ale ile z tej połowy, która wie o usprawiedliwieniu z wiary, rozumie takie rzeczy jako usprawiedliwienie tymczasowe i ożywione? Przecież to w Biblii wynika. Nie tak, że tak napisane. Mamy dwa rodzaje usprawiedliwienia, dwukropek, tymczasowe i ożywione. Pierwsze różni się od drugiego tym, że... No nie mamy tak napisane. To jest w literaturze brata Johnsona. Ale w Biblii są wersety, które z tego punktu widzenia mówią o usprawiedliwieniu. I wyraźnie mówią o dwóch rodzajach usprawiedliwienia. Ja miałem kiedyś wykład usprawiedliwienie tymczasowe i ożywione w Nowym Testamencie i usprawiedliwienie tymczasowe i ożywione w typach Starego Testamentu. Bo tam też jest ono widoczne. W tych wszystkich jest pokazane. Większość tego nie wie. I tłumaczę, potem przyjdą i tłumaczę takie wersety, które mówią o wspaniałych, głębokich rzeczach i tak je spłycają, tak niszczą ich przekaz i sugerują, że na podstawie mojej cechy wiary ja mogę zostać zbawiony i przed Bogiem usprawiedliwiony. Filipensów 3, 7 do 9. Filipensów 3, 7 do 9. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa. I teraz ten 9, ten najważniejszy. A, ja już to czytałem. Tylko mam go drugi raz na liście, przecież od tego zacząłem. Przepraszam, niedopatrzenie z mojej strony. No ale już dokończę. Od tego zacząłem. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary Chrystusa, tak? Bez tego W. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Zauważmy, nazywa to jeszcze, nazywa tak. O, tu mamy piękne też zestawienie. Dobrze w sumie, że drugi raz, widocznie miałem drugi raz to przeczytać. Bo wtedy tego nie skomentowałem, a teraz dopiero to widzę. Że tak, nie mamy tej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz te, która się wywodzi z wiary Chrystusa, bez wy, i potem zaprzecinek, sprawiedliwość z Boga. Zauważmy, że nie ma na myśli naszej wiary w Chrystusa, bo nasza wiara w Chrystusa nie jest sprawiedliwością z Boga. Tylko Chrystus, to Jego dzieło jest sprawiedliwością dla nas, zapewnioną przez Boga, dla nas. Macie, chwyćcie się Jego i ta Jego sprawiedliwość jest sprawiedliwość moją, Boga, którą was zapewniłem dla was grzesznicy, bo przez zakon nie dacie rady. Ale przez Niego dacie radę, bo Jego sprawiedliwość stanie się waszą, jeżeli wy swoją cechą wiary ją przyjmiecie. Ale to jest moja sprawiedliwość w nim. I tutaj ona jest nazwana, ta wiara niby w Chrystusa, niby w, gdyby przyjąć to W, byłaby synonimem sprawiedliwości z Boga, czyli zapewniony przez Boga w jego planie. Nie. Nasza wiara jako cecha nie jest sprawiedliwością z Boga. To jest wiara, wierność, sprawiedliwość Chrystusa. Ona jest sprawiedliwością z Boga. Albo jest sprawiedliwością Bożą, przez Niego zapewnioną dla grzesznika, który inaczej nie mógłby być usprawiedliwiony. I jeszcze ostatni werset. Dzieje apostolskie 14:22. Chcę go zacytować dlatego, żebyśmy wszyscy sobie mogli zobaczyć, i najwyżej potem mi powiecie, czy to też tak sądzicie, czy nie, ale według mnie w Dziejach Apostolskich 14:22 wiara ma wszystkie trzy znaczenia. Czyli wiara jako prawda, wiara jako cecha naszego charakteru i wiara jako wierność. Bo my Polacy odróżniamy to, no to wiara jako wierność powiem jeszcze. Dzieje 14:22. Utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Wracam do początku. Utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze. Śmiem twierdzić, że tutaj Paweł, mówiąc o trwaniu w wierze, ma na myśli wiarę w trzech znaczeniach. To znaczy, aby trwali w wierze, aby trwali w prawdzie, pasuje, aby trwali w wierze w cesze wiary, czyli umysłowej oceny i polegania sercem na Bogu i Chrystusie, i aby trwali w wierze, w wierności. Nie przestawali być wierni. Nie wiem, czy podzielacie mój punkt widzenia, ale wydaje mi się, że w tym wersecie wszystkie trzy znaczenia pasują. Skoro pistis ma takie znaczenia, może być, że czasami może mieć dwa od razu, albo nawet wszystkie trzy. Zatem ceńmy wiarę, albo wierność, albo sprawiedliwość Jezusa, wypracowaną przez Niego pod zakonem, a następnie przypisywaną nam na podstawie naszej cechy wiary. To drugie znaczenie greckiego pistis. Dodatkowo rozwijajmy też naszą własną sprawiedliwość, tak żeby na zawsze nie musieć chować się za sprawiedliwością kogoś innego, Jezusa. Żebyśmy prędzej czy później rozwinęli naszą własną sprawiedliwość. Dlaczego? Bo tylko nasza własna sprawiedliwość da nam życie wieczne. Sprawiedliwość naszego Pana to jest rozwiązanie tymczasowe dla grzesznika, żeby doprowadzić go do jego własnej sprawiedliwości w 100%. Jest to możliwe? Jest to możliwe. Zakończę z objawieniem 19, 7 i 8, gdzie mowa jest o klasie malutkiego statka, która taką sprawiedliwość swoją własną wypracowała i mają dla siebie. Swoją własną. Nie potrzebują już przykrycia sprawiedliwością Jezusa. Nie potrzebują. Nie dlatego, żeby ona była bezwartościowa. Nie jest im potrzebna. Po co mi twoja sprawiedliwość od tego momentu, skoro ty doprowadziłeś mnie, bo to dzięki tobie, skoro mnie doprowadziłeś do pełni mojej własnej sprawiedliwości, dziękuję za twoją. Kiedyś była to dla mnie jedyna podstawa stania w stanowisku przed Bogiem. Ale od pewnego momentu mam swoją własną, dzięki tobie oczywiście, dzięki tobie. Objawienie 19:7-8, zobaczmy. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. Koniec pracy. I dano jej przeoblot się w czysty, lśniący bisior. Tak to tutaj nazwane, bisior, prawda? W czysty, lśniący bisior, czyli tak jakby chyba cienki len. Ten bisior to jest jakieś podobno cienkie, szlachetne, lniane płótno. Materiał, nie znam się na tym. Lśniący bisior, cienki len, a bisior, czy też cienki len, oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Ubrali się sami w ten cienki bisior, w ten cienki len. A to są sprawiedliwe uczynki świętych. To już nie jest szata sprawiedliwości Jezusa, którą przez cały czas wcześniej mieli i musieli mieć. Tyle w tym temacie złożoność urzędu Jezusa jako Zbawiciela. Te myśli ostatnie, jakie poświęciliśmy naszemu Panu jako sprawiedliwości, a szczególnie tym wersetom, które mówią o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, pokazują złożoność Jego dzieła w stosunku do nas. Mówiliśmy o nim jako odkupicielu, orędowniku i sprawiedliwości. Zostało jeszcze 18 różnych innych urzędów i funkcji, którymi on leczy różne inne formy zła, jakie ludzkość, jakie stały się udziałem ludzkości w upadku. Na przykład jego funkcja ojca. Piękna. Ojca dla całego świata ludzkości. To on będzie Adamem drugim dla ludzkości, a Kościół będzie drugą Ewą. Wspaniała funkcja naszego Pana. Gdyby tej funkcji nie miał, to pomimo tego, że odkupicielem był i tak dalej, to nie odrodziłby świata ludzkości. On stanie się dla nich ojcem. Da im po raz drugi życie. Dlatego, że ma tak szeroki zakres możliwości jako zbawiciel rodziny ludzkiej. Niech Pan pobłogosławi te myśli dla nas wszystkich. Dziękuję za uwagę.